Myślę, że wszystkim nam jest bardzo potrzebne to, żeby zawsze badać swoją wiarę. Czy naprawdę trwamy w wierze? Czy naprawdę idziemy za Panem Jezusem? Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 13 rozdziale, wersecie 5, zachęcił nas, żebyśmy sprawdzali, na ile nasza wiara jest jeszcze żywa. Drugi Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. I po czym najprościej można poznać, że naprawdę wierzymy w Pana Jezusa, że naprawdę Go kochamy? Pan Jezus dał bardzo prosty sprawdzian, po którym można poznać, czy kochamy Jego. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale pokazał taki rozdział na dwie grupy ludzi. Przeczytajmy 14 rozdział, 15, 21, 23 i 24 werset. 14 rozdział Ewangelii Jana, odszukajmy i przeczytajmy 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Dalej zobaczmy werset 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. 23 i 24 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Chrystus daje prosty podział. Są tacy, którzy przyznają się do Niego, ale nie spełniają Jego woli, nie spełniają Jego słowa, nie strzegą Jego przykazań. Ci tak naprawdę nie kochają Pana Jezusa. I są inni, którzy swoim czynem, swoim życiem dowodzą, że kochają Pana Jezusa, bo przestrzegają Jego słowa, trzymają się Jego słowa, posłusznie je spełniają. I ci mają społeczność i z Ojcem, i z Synem. Gdy wchodzimy do takiego domu, takich ludzi, takiego małżeństwa, takiej rodziny, widzimy, że tam panuje Boży pokój, że Bóg jest z nimi. Oni zawsze mają świadectwo. Zawsze mają świadectwo, że Bóg jest z nimi. Nie jakieś nadzwyczajne zawsze rzeczy, ale mają wiele świadectw ze swego życia, że Duch Boży ich prowadzi, że Bóg jest z nimi. A dlaczego jest Bóg z nimi? Bo dają się prowadzić Duchowi Bożemu, bo są posłuszni objawionemu Słowu Bożemu. Czasami młodzi ludzie mają tendencję, żeby przesadnie szukać woli Bożej, poza Słowem Bożym. Szukają gdzieś tam woli Bożej. Kiedyś w Warszawie była grupa młodych ludzi, opiekowali się starszymi, niepełnosprawnymi ludźmi, pomagali im, robili zakupy, inne rzeczy robili, ale stwierdzili, szukajmy woli Bożej. I stwierdzili, nie pomagajmy już teraz tym osobom starszym, niepełnosprawnym, bo my szukamy większej woli Bożej. Umarli grzebią umarłych swoich, my mamy głosić Królestwo Boże. Było to dobre? Nie było. Potem pobłądzili, mieli problemy, starsi pastorzy mieli z nimi problemy, bo nie trzymali się tego, co jest wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym. A co możemy powiedzieć o Jezusie? Często mówimy, Jezus jest Panem, ale co to oznacza? To nie oznacza, drodzy, że jest takim Panem, jak mówimy do kogoś, no, Panie Kowalski, na przykład do przełożonego w zakładzie pracy. On jest takim Panem, że mamy całkowicie poddać Mu swoje życie, że nie ma być jakiejś części naszego życia, która nie jest poddana zwierzchnictwu Pana Jezusa. On powiedział w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 46 werset, Łukasza 6:46. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Prosta sprawa. Wielu mówi do Niego, Panie, Panie, ale czy wszyscy czynią to, co On chce, co On nakazuje? Właśnie, okazuje się, że nie wszyscy. Wolą mówić do Niego, Panie, Panie, chcą Go mieć jako Zbawiciela, ale nie chcą Go mieć jako Pana. Szereg lat temu w Ameryce była duża kontrowersja. Jeden brat napisał książkę, w której wyraźnie powiedział, że żeby być zbawionym, nie wystarczy Jezusa przyjąć jako Zbawiciela. Trzeba poddać Mu całkowicie swoje życie jako Panu i być Mu posłusznym całe życie. Nie pisał ten brat, że nie będziemy upadać, że nie będziemy potrzebować krwi barankowej, żeby wyznawać grzechy, żeby pokonywać grzech w naszym życiu. Nie mówił, że od razu będziemy uświęceni, ale pisał, że mamy poddać się Mu jako Panu. Całkowicie, zaprzeć się samych siebie i za Jezusem. I to się tak nie spodobało. Na tego brata takie ataki były. A on powiedział po prostu prawdę. Nic nie wymyślił od siebie. Wziął Ewangelię i to wyczytał, że mamy być Mu poddani jako Panu. I pierwsze wymaganie, jakie Pan Jezus nam stawia w Ewangelii Mateusza 16:24, zobaczmy, to jest pójście za Jezusem. Zobaczmy, Mateusza 16:24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Trzeba powiedzieć sobie nie. Odtąd nie moje, widzimisię, moje pomysły na życie, ale to, co Pan chce wobec mnie, Jego wola jest dla mnie rozkazem. Tutaj szukam, w Jego nauce, dla mnie wskazówek, dla mojego życia. To jest ważne. I gdy wola naszego Pana stanie się dla nas rozkazem, któremu poddaje się nasza wola, wówczas Duch Święty zaczyna nas w pełni prowadzić. Jedynie wtedy, kiedy jesteśmy poddani Panu Jezusowi, Duch Święty może nas w pełni prowadzić. I wiele jest nauk Pana Jezusa, którym mamy być posłuszni i wprowadzać je w życie, ale ja omówię niektóre z nich. Zacznę od najważniejszej nauki, jaką Pan Jezus przekazał swemu Kościołowi, od miłości wzajemnej. Oczywiście najważniejsze przykazanie to jest, żeby miłować Boga nade wszystko, z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Ale jeśli chodzi o Kościół, o te nasze poziome relacje między nami, to najważniejsze przykazanie, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 i 35 werset, zobaczmy. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 i 35 werset. Czytamy tutaj tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tu zobaczmy, drodzy, przykazanie o miłości bliźniego już było w trzeciej Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej. Było takie przykazanie już wtedy. Ale Pan Jezus mówi, że daje nowe przykazanie. Dlaczego nowe? Bo mówi, że mamy się tak wzajemnie miłować, jak ja was umiłowałem. A jak Jezus umiłował? 13 rozdział, werset 1 mówi, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Umiłował ich aż na krzyż. Była to miłość ofiarna. Miłość gotowa wylać swoją duszę, swoje życie za innych ludzi. I powiedział o tym jeszcze Pan Jezus w 15 rozdziale, 12 i 13 wersecie o tej miłości ofiarnej. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Co to dla nas oznacza? Czy my też mamy mieć taką miłość wobec naszych braci i sióstr? Pierwszy list Jana, 3 rozdział, nie pozostawia wątpliwości. 3 rozdział od 16 do 18 wersetu. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Zobaczmy, jak to jest powiedziane. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Ale na tym nie kończy apostoł Jan. I my winniśmy życie oddawać za braci. Czy mamy taką miłość jak pierwsi chrześcijanie, gdzie poganie o nich mówili, spójrzcie, jak oni się miłują, że jeden jest gotów umrzeć za drugiego. Czy mamy taką miłość jak ci chrześcijanie, którzy woleli sami zginąć niż wydać swoich braci, kiedy były prześladowania. Sami woleli pójść do więzienia, nie wydać braci i sami odcierpieć, niż kogoś skrzywdzić. Ale często nie mamy takich jeszcze sytuacji skrajnych, gdzie trzeba za kogoś położyć życie. I apostoł Jan o tym dobrze wie. Więc mówi, co innego. Nie musisz oddać jeszcze teraz życia. Nie ma takiej sytuacji, ale posiadasz dobra tego świata. Widzisz twego brata w potrzebie. I co robisz? Wyżej cenisz te dobra, wolisz je oszczędzić, zachować, niż pomóc temu bratu twemu. Zamykasz przed nim swoje serce. Pytanie, czy ty masz w sobie miłość Bożą, człowieku? Czy mieszka w tobie miłość Boża, skoro zamykasz swoje serce przed bratem w potrzebie? I to jest bardzo ważne, bo apostoł Jan pisze, dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czyli nie mówmy tylko pięknie o miłości, ale potwierdźmy to czynami. Znam takiego brata Kamila, który miał wielką miłość dla innych. Ten młody brat miał miłość nie tylko do braci. Rzeczywiście pomagał komu mógł w zborze, jak mógł. Ale miał miłość też do ludzi zagubionych. Robił kanapki, jeździł regularnie na dworzec w Toruniu i głosił Ewangelię bezdomnym. Karmił ich, dawał im picie, dawał im jedzenie. Dłuższy czas taką służbę pełnił. Mimo, że nie miał za dużo pieniędzy, ale to, co miał, starczyło, żeby się dzielić z innymi. Ktoś by powiedział, bezdomni, przecież to jacyś gorsi ludzie. Wczoraj opowiadałem świadectwo brata Krzysztofa z Koszalina. Był bezdomny, był alkoholikiem. Dzisiaj jest chrześcijaninem trzeźwym. Dzisiaj jest odrodzonym człowiekiem. Dzisiaj ma mieszkanie, ma pracę, jest normalnym człowiekiem. Bóg go wyciągnął. Na niego mówią cud na dwóch nogach. Czy mamy taką miłość do zagubionych ludzi, czy raczej mamy jakąś trochę pogardę dla takich, którzy żyją w grzechu? Pan Jezus płakał nad Jerozolimą. Płakał, mówił, ileż to razy chciałem zgromadzić was. Zobaczmy do Mateusza 23:37. Mówi tak, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Jaką miłość miał Pan Jezus. On chciał dobra tych ludzi. On chciał ich zbawienia. Oni nie chcieli. Musimy mieć taką miłość wylewającą się na innych. Wtedy naprawdę będzie wspaniała rzecz. Pan Jezus podał podobieństwo o owcach i kozłach. I co wymienił tam w tym podobieństwie o owcach i kozłach, drodzy? Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 31-40. Jakie czyny wymienił tam w tych owocach, które cieszyły się Bożym upodobaniem? Mateusza 25, rozdział 31-40. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I to jest wspaniała rzecz, jeżeli możemy okazać miłosierdzie. Co to jest miłosierdzie? To jest współczucie w działaniu. Nie wystarczy, że kogoś nam żal w sercu. Jeżeli za tym żalem w sercu nie idzie konkretny czyn, wyjście naprzeciw potrzebom tego człowieka, zaspokojenie ich na miarę naszych możliwości, gdzie Biblia mówi, czyń dobrze potrzebującemu, jeśli to leży w twojej mocy. Czyli Bóg nie wymaga od nas czegoś nadzwyczajnego, ale to, co możesz zrobić, to zrób. Znam wiele przykładów, gdzie ktoś komuś pomógł. Znam takie rodziny z mojego macierzystego zboru, z którego się wywodzę, gdzie te rodziny co roku finansowały dzieciom, które interesowały się Ewangelią, ale były zbyt biedne, żeby pojechać na obozy chrześcijańskie, finansowały im wyjazd na takie obozy. Bezinteresownie wiedziały, że te dzieci będą czegoś dobrego słuchać, Słowa Bożego, że będą w dobrym towarzystwie. I co roku ci wierzący ludzie dawali na to pieniądze. Nie wszyscy z nich byli bogaci, ale chcieli dobrą rzecz zrobić. I Pan Bóg błogosławi. Ja miałem kiedyś takie świadectwo z mojego życia. Nie odbierajcie, że to jest chwalenie się, ale chcę wam pokazać, że Pan Bóg to błogosławi. Mam przyjaciela, który jest chrześcijańskim biznesmenem. Jest uczciwym człowiekiem, bogobojnym człowiekiem. Bóg go prowadzi i naprawdę jest oddany Bogu całkowicie. On, dla niego pieniądz nie jest najważniejszy. Dla niego najważniejszy jest Pan Bóg, Pan Jezus. I pewnego razu mnie zaprosił, nieraz zresztą to robił, i dał mi 500 zł. Mówi, masz tu, Szymon, na twoją służbę. To jest takie wsparcie. Ja oczywiście tego nie oczekiwałem od niego, żebyście dobrze rozumieli, ale on chciał mnie wesprzeć. Podziękowałem mu. Później odwiedzam przyjaciół w Toruniu, bo to wszystko w Toruniu się działo, skąd pochodzę. I tam mówią mi, nie damy rady do następnego miesiąca. Nasza firma źle funkcjonuje, nie damy rady. No cóż, poszedłem do domu, dałem te 500 zł im. Nie mówię, żeby się chwalić, bo chcę wam co innego tu przekazać. I teraz tak, słuchajcie, co się dzieje dalej? Jedziemy z Torunia do Kozienic, siostra dzwoni z Olsztyna, mówi, bracie Szymonie, my się tak dobrze nie znamy. Wybacz, ale ja się tak zarządziłam i przesłałem tobie pewien przekaz, bo Pan Jezus mi kazał tobie przekaz przekazać. Zgadnijcie, na jaką sumę to było, ten przekaz pocztowy. Na 500 zł. Jak mówię, nie zaznaczam, żeby się tu chwalić, bo ja w zasadzie nie swoim obracałem, to dostałem. Ale chciałem wam zobrazować, że Pan Bóg błogosławi. Jeżeli jesteśmy skąpi, garniemy tylko dla siebie, będzie nam ubywać. Księga Przypowieści bardzo wyraźnie o tym mówi, że jeśli zachowujemy wszystko dla siebie, będzie nam ubywać. Zobaczmy, 11 rozdział, 24 i 25 werset Księgi Przypowieści. 11 rozdział, 24 i 25 werset. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. To jest święta prawda. I Słowo Boże o tym mówi. Żeby okazywać miłosierdzie, żeby być wsparciem dla innych. Gdy apostoł Paweł porozumiał się z apostołami w Jerozolimie co do tego, gdzie będą głosić Ewangelię, to apostołowie z Jerozolimy zalecili Pawłowi i jego współpracownikom jedną rzecz. List do Galacjan, 2 rozdział, werset 10. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. To jest może nie wszędzie sprawa doceniana, ale powinniśmy być i na to wrażliwi. I często jest tak, że prawdziwe ubóstwo jest ciche. Ci, którzy są naprawdę w potrzebie, oni nie będą o tym trąbić przed sobą. Oni będą cicho o tym mówić. Ale my, jeśli mamy wrażliwe serce, Pan nas skieruje do nich, żeby im pomóc, żeby się z nimi podzielić. Mateusza też czytaliśmy o różnych potrzebach. O odwiedzaniu więźniów. Wiele zborów ma służbę w więzieniu. Znam brata, który ma szczególny dar do służby w więzieniu. Sam jest, bardzo skromnie żyje. Nie ma nawet własnego konta bankowego. Bardzo skromnie żyje. I głosi więźniom regularnie Ewangelię. Co miesiąc 200 listów pisze do więzienia. I z jego służby, a spełni ją kilka lat, nawróciło się 77 więźniów przez ten czas. Więc po prostu widzimy, że ci ludzie też potrzebują Ewangelii. I wiele osób, nakarmić głodnego, spragnionego napoić, to są takie dobre rzeczy. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 10 powiada, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Domownicy wiary to członkowie rodziny Bożej, im najwięcej powinniśmy pomagać, ale powinniśmy czynić też dobrze wszystkim. I módlmy się o to, może nawet dzisiaj, kiedy wrócimy do domu, żeby Pan nam pokazał, komu moglibyśmy pomóc. Może w naszym zborze, może w sąsiednim zborze, może wśród ludzi z naszego otoczenia. Gdzie moglibyśmy komuś właśnie pomóc? Bo znajdują się różne potrzeby. Na przykład niektóre siostry są pielęgniarkami. Ktoś ze zboru, starsza osoba, jest schorowana. Potrzebowałaby częstszej opieki, wizyty, rozmowy, pomocy. I nieraz taka pielęgniarka może dużo pomóc. A nieraz w ogóle współczująca chrześcijanka, kiedy widzi, że ktoś chory jest ze zboru, może dużo pomóc. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jedną rzeczą jest usprawiedliwienie z wiary, gdzie z łaski przez wiarę jesteśmy przyjmowani przez wiarę w Pana Jezusa do rodziny Bożej. W liście do Filipian 3:9 apostoł Paweł mówi: nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Paweł nie wierzył, że przez przestrzeganie prawa mojżeszowego, szabatu, świąt, tych wszystkich rzeczy, obrzezania, można samemu siebie zbawić. On wierzył w zbawienie z łaski przez wiarę w Chrystusa. Ale niektórzy na tym kończą, chrześcijanie. I nie zdziwcie się, jak usłyszycie chrześcijan, którzy tylko to podkreślają i nic więcej. A tymczasem ten sam Paweł w tym samym liście do Filipian w 1 rozdziale, w wersecie 11 mówi: pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli my jako chrześcijanie mamy być pełni owocu sprawiedliwości w praktycznym życiu chrześcijańskim. Mamy prowadzić prawe, czyste życie. Bo gdybyśmy zauważyli, jaki jest kontekst od 9 wersetu: i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Także ten sam Paweł, który mówi o usprawiedliwieniu tylko z łaski, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mówi, że to wszystko ma prowadzić do czystego, świętego życia i do tego, że nasze życie będzie pełne owocu sprawiedliwości. I to nie o własnych siłach, ale przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I Bóg tego od nas oczekuje, tych owoców sprawiedliwości. Będziemy za chwilę o tym mówić. Droga młodzieży, w przypadku was bardzo ważne jest, żebyście nie naśladowali tego świata, jeśli chodzi o stosunek do starszych ludzi, do ludzi starszych wiekiem. Dzisiaj świat gardzi mądrością ludzi starszych, nie docenia ludzi starszych. Zobaczcie na reklamach, czy w reklamach gdzieś tam, jeżeli oglądacie reklamę, jak jedziecie samochodem, widzicie na plakacie, czy gdzieś wam się zdarzy w telewizji u kogoś zobaczyć, czy w jakimś piśmie, prawie starszych ludzi nie widać. Świat boi się starości, boi się śmierci, stawia na młodość. A my mamy cenić starsze osoby i ich mądrość, i ich doświadczenie. 3 Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 32, mówi, jak mamy się ustosunkować do starszych osób. 3 Mojżeszowa, 19:32. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Tego wymaga od nas Bóg. Szanować osoby starsze. I w ten sposób dowodzimy bojaźni Bożej. Bo prawda jest taka, że ten, kto nie szanuje starszych ludzi, nie będzie też szanował Pana Boga. Trzeba odnosić się z szacunkiem do starszych osób. Ktoś powie, a bracie, czytasz Stary Testament, to nas nie obowiązuje. Ale co mówi Nowy Testament? 1 list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 1 i 2, część A. Co pisze do Tymoteusza, pierwszego biskupa Efezu? Co pisze apostoł Paweł? Mówi, starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki. Jest ta sama nauka, co w 3 Mojżeszowej? Jest. Szacunek dla starszych osób jest bardzo ważne. I miłość do nich, uczenie się od nich, ich mądrość. Jak możemy okazać miłość naszym seniorom? Odwiedzanie starszych osób. Nieraz ich wzrok już zawodzi, nie mogą czytać Biblii. Nieraz chętnie by posłuchali, jak ktoś im czyta Biblię. Czyli rozważanie chrześcijańskie, jak ktoś im zaśpiewa pieśni. Czy odwiedzamy takie starsze osoby w ich domach? Czy czytamy im ze Słowa Bożego? Czy rozmawiamy z nimi? Nie ma kto im robić zakupów, czy robimy im zakupy? Jeśli nie ma kto im napisać pismo do urzędu, czy napiszemy im takie pismo do urzędu? Bo oni już na komputerach się często nie wyznają. Nie poradzą sobie z tym. Jeśli trzeba załatwić sprawę, czy załatwimy? I tu jest jedna ważna zasada. Pierwszy obowiązek ma rodzina. Słowo Boże uczy porządku. Kościół musi działać w porządku. I pierwszy obowiązek w opiece nad starszymi osobami, wdowami i innymi mają członkowie rodziny. Ten sam pierwszy list do Tymoteusza, ten sam piąty rozdział powiada w wersecie czwartym: jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. I werset ósmy jest bardzo ostry. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I te słowa padają w kontekście opieki nad wdowami. W takim aspekcie. Więc jeżeli mamy wdowy w naszych rodzinach albo starsze osoby, a my ich zupełnie zaniedbujemy, nie odwiedzamy ich, bardziej sąsiedzi ich odwiedzają, inni odwiedzają, bierzemy na siebie ciężką winę. Ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest jakiś ciężar odwiedzać starsze, wierzące, budujące osoby oddane Bogu. Ja na przykład przez dłuższy czas miałem taką służbę w Toruniu. Odwiedzałem na przykład małżeństwo Henryka i Genovefe i miałem wspaniałe z nimi świadectwa. To byli długoletni wierzący od lat 70. Kto kogo bardziej budował? Myślę, że oni mnie bardziej budowali niż ja ich. Ich modlitwy, jak oni się pomodlili, jak oni po prostu się dzielili świadectwami, to czuło się obecność Bożą, obecność Bożego Świętego Ducha w tym miejscu. Wychodziłem tam, jakbym skrzydeł dostawał, szczęśliwy wracałem. I miałem takie Boże prowadzenie. Pewnego razu po nabożeństwie w niedzielę siedzę w domu, nie wiem co robić. Do kogo mam się udać? Pomodliłem się: Panie Jezu, pokieruj, gdzie mam pójść? I czuję w swoim sercu, mam jechać do Henryka i Genovefy. Pojechałem. Siostra mówi: bracie, Bóg ciebie tu przysłał. Nie jestem przygotowana duchowo na operację, a mam iść na operację następnego dnia. Pomodliliśmy się, zbudowaliśmy się. Mówi: teraz jestem już gotowa. I mieliśmy jedno takie naprawdę wspaniałe świadectwo z tą siostrą. Miała mieć zabieg na oko. Wiemy, w starszym wieku się słabo widzi, to jest ta zaćma, wiecie co to jest. Na pewno niektórzy też mieli starsze osoby takie rzeczy, czy słyszeliście o tym. No i siostra poszła tam, oni stwierdzili: stan zapalny w organizmie, nie można tego zrobić. W nodze jest stan zapalny. Trzeba by było uciąć nogę na wysokości uda, bo jest stan zapalny od palców aż do uda. Brat Henryk powiedział: to zawsze można zrobić, zawsze można amputować, będziemy leczyć. I modliliśmy się gorliwie o Boże uzdrowienie. I też przyjmowała zarazem leki, bo nie lekceważyła też lekarza, też brała i leki. I wiecie, co się stało? Została milimetrowy ślad po tym stanie zapalnym. Po prostu tylko taka kropeczka, prawie niewidoczna. Całkowicie zginęło. I mówię wam, jak oddacie się takiej służbie, interesowaniu się starszymi osobami, pomaganiu im, nawet poczytać słowo, porozmawiać, odwiedzić, Bóg będzie wam błogosławił. Dacie dowód też, że szanujecie tych ludzi i nauczycie się od nich zawsze czegoś dobrego. Nawet rabini, nienawróceni rabini mówili: mądry człowiek uczy się od każdego. A od starszych osób naprawdę można się dużo nauczyć. Dlatego zachęcam was do tego. Kolejna rzecz w tym samym pierwszym liście do Tymoteusza, piąty rozdział, werset drugi, mówi, jak traktować starsze kobiety. Czytaliśmy: jak matki, ale dalej: młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. I chcę wam, drodzy, powiedzieć wyraźnie i konkretnie. Największym grzechem współczesnego pokolenia młodych ludzi na całym świecie jest brak należytej powściągliwości w kontaktach z osobami płci odmiennej. Jest taka poufałość, taka zbytnia bezpośredniość, taka zbytnia śmiałość, która prowadzi często z czasem do niemoralności. Wiadomo, my nie mamy siebie bać nawzajem, ale trzeba zachować należytą powściągliwość, umiar i uprzejmość. Inny przykład mówi: z wszelką czystością. Wyobraźmy sobie młodego Tymoteusza, był kawalerem, były też młode siostry w zborze, musiał czasem jakieś zwrócić uwagę, coś podpowiedzieć, coś ze Słowa Bożego, musiał zachowywać się skromnie, powściągliwie. nie kuśmy diabła, trzeba zachować pewien rozsądek. I mamy bardzo wyraźne zalecenie w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział od 18 do 20, że mamy przed czymś uciekać. 1 Koryntian, 6 rozdział od 18 do 20. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A w Biblii Synodalnej i w innych przekładach, w Biblii Gdańskiej, w Biblii Trynitarnego Towarzystwa Biblijnego jest jeszcze taka myśl. I w duchu waszym, które są Boże. Czyli jest sens taki. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. I o co chodzi? Mamy uciekać przed przeteczeństwem. Pamiętamy Józefa, co zrobił? Kiedy żona Potyfara go próbowała zbałamucić, zostawił wieśnią szatę, płaszcz w jej ręku i uciekł. Uciekł przed przeteczeństwem. Dzisiaj jest takie zepsucie w tym świecie, żeby powiedzieli frajer. Mógł się zabawić, mógł mieć rozkosz, tak? A co on zrobił? Niemądry. Taka jest dzisiaj moralność w społeczeństwie. On postąpił bogobojnie. I jeszcze nie było 10 przykazań, ale już lud Boży wiedział. On powiedział, jakże mógłbym popełnić taką wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko samemu Bogu. I uciekł. I drodzy, musimy zawsze pamiętać, choć jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że życie jest długie. Życie nie jest długie. My tutaj jesteśmy jak pielgrzymi. Nasze życie jest jak cień. Jesteśmy jak para, która na krótko się pokazuje i ulatuje. Jesteśmy jak trawa, jak piękne kwiaty nawet, które zakwitną i potem zwiędną. Najważniejsza jest wieczność. Trzeba korzystać z wielu dobrodziejstw, które Bóg daje tutaj nam. Ale pamiętajmy o wieczności zawsze, żeby ten świat nas nie pochłonął. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, czytamy o Mojżeszu. Wspaniały przykład Mojżesza, 11 rozdział, 25 i 26 werset. Dlaczego Mojżesz obrał takie niewygodne życie na pustyni z ludem Bożym, takie nieprzyjemności, zmagania z Faraonem? Ktoś by powiedział, niemądry, mógł być księciem Egiptu, mógł mieć wszystkie luksusy. A co on zrobił? Posłuchajmy. 11 rozdział 24-26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Dla Mojżesza grzech to była przemijająca rozkosz. To jest chwilę, ale można zbrukać swoje sumienie, można odpaść od Boga, można upaść w grzech i stać się martwym duchowo. Słowo Boże mówi, że na przykład wdowa, która prowadzi rozpustne życie, już za życia umarła. Tak mówi pierwszy list do Tymoteusza. Więc cóż jest warta przemijająca rozkosz grzechu? To jest chwilowe, to nie jest tego warte. Gorzko doświadczył tego Dawid. Poszedł za tą przemijającą rozkoszą i nieszczęście się stało. Cudzołóstwo, śmierć z Batrzebą, śmierć Uriasza. Przemijająca rozkosz. Co to mu dało? Do dzisiaj, mimo że to był mąż Boży, Boży człowiek, plama pozostała. Plama pozostała. Bóg mu wybaczył. Tak. Ale do dzisiaj On jest dla nas wszystkich przestrogą. Że my jako ludzie, jak za bardzo przybliżymy do naszych oczu coś innego, a nie Pana Jezusa, nie wieczność, to stanie się dla nas ważniejsze od Pana Jezusa. I jesteśmy w stanie, jako grzesznicy, pójść za tym i zmarnować swoje chrześcijaństwo. Nie róbmy tego nigdy. Pamiętajmy, to jest przemijająca rozkosz grzechu. Nie jest to warte. Nie jest to warte, żeby temu się oddać. I dalej czytamy, skierował bowiem oczy na zapłatę. On patrzył na zapłatę. On oczekiwał Królestwa Bożego. On oczekiwał wieczności z Bogiem. I jeśli my będziemy żyć w cieniu wieczności, to diabeł nas nie uwikła w takie marności. To przemija. A ja tu słyszę, że brat z południa mówi, że niektóre małżeństwa się rozpadają na tle łóżkowym, bo są niektórzy, jeden partner nie jest zadowolony. Czy to ma naprawdę być głównym czynnikiem zespalającym małżeństwo? Czy to ma być najważniejsze, że chrześcijanie się na tym tle rozchodzą? To jest tragiczne i wchodzą w nowe związki. Kto to widział? Brak bojaźni Bożej. Brak oczekiwania wieczności. Skupienie się na tu i teraz. Pójście za światem, za grzechem. I zalecenie Pawła dla was, drodzy młodzi, ale myślę, że wszyscy musimy się do tego stosować. W drugim liście do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 22, jest bardzo proste. 2 do Tymoteusza 2:22. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Młodzieńcze porządliwości mogą być różne. Mogą to być te rzeczy erotyczne, namiętności, które mogą sprowadzić upadek, ale też przesadne ambicje. Czasami są młodzi ludzie przesadnie ambitni. Chcą za dużo albo w kościele zyskać, albo w tym świecie. I nie liczą się też ze starszymi osobami. Kiedyś słyszałem takie poruszające świadectwo zza wschodniej granicy. Był starszy pastor, długie lata usługiwał wiernie, wszyscy go szanowali, ale stwierdził, przechodzę na emeryturę, już ledwo daję radę. I ustanowił młodego brata, wszyscy go zaakceptowali, tego młodego brata jako pastora. I ten młody brat, kiedy była potem narada i ten starszy pastor był jako senior, jako taki doradca, mówi, ty już swoje nagadałeś, teraz ja będę tu mówił. Ty już zlekceważył jego słowo, całkowicie nie dał mu dojść do głosu. W ciągu 2 tygodni w tej miejscowości i w tym zborze odbył się pogrzeb. Kto umarł? Ten młody. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Przesadne ambicje prowadzą do złych rzeczy. W jednej miejscowości na wschodzie naszego kraju był nieduży zbór, ale zdrowy zbór, ze zdrową nauką. Ale byli młodzi bracia. Każdy z nich chciał być koniecznie pastorem, ale nie chciał podlegać temu głównemu pastorowi. Poprosili inne takie niezdrowe kościoły, że oni utworzą ich tutaj filię, ich zbory tutaj i oni też będą pastorami. I założyli 2 różne zbory, bo każdy z nich chciał rządzić, ale takiej nauki, że lepiej nie mówić. Byle rządzić, byle być u władzy. Młodzieńczych porządliwości się wystrzegaj. I pamiętajmy jeszcze o jednym. Gdy będziecie czasem w większych miastach, dowiecie się, że są grupy młodzieżowe, że dużo się robi dla młodzieży w tych zborach. Rick Warren, ten znany heretyk, powiedział, żeby w ogóle jak się bierze pod uwagę głoszenie Ewangelii w swoim otoczeniu, to upewnijmy się, jakich stacji radiowych słuchają nienawróceni ludzie, jeśli słuchają na przykład rocka czy poproka. Tak też prowadźmy stronę muzyczną w naszych zborach. Co to jest? To jest spełnianie oczekiwań tego świata. I w niektórych zborach też wprowadzili głośną muzykę, która odwołuje się do hormonów młodych ludzi, do ich zmysłów. Ja też byłem kiedyś bardzo młody, jak byłem nienawróconym człowiekiem, słuchałem muzyki bardzo pobudzającej, muzyki rockowej. Sam grałem. I powiem wam, że ta muzyka to jest coś takiego, jakby cukrzykowi dawać słodycze. Ona jeszcze bardziej pogłębia problem. Ona nie rozwiązuje problemu. Także źle się dzieje w niektórych zborach, że dają taką głośną, hałaśliwą muzykę młodzieży, żeby ich przyciągnąć. Kościół nie ma się skupiać na zadowalaniu młodzieży, lecz uczyć młodzież szacunku dla starszych. 1 list Piotra, 5 rozdział, werset 5, co powiada? 1 Piotra 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleccie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kiedyś w Toruniu, z którego pochodzę, poproszono młodą grupę muzyczną, żeby na Dniu Reformacji, bo obchodziliśmy Święto Reformacji co roku, żeby zagrali znane pieśni i żeby zagrali je spokojnie, tak żeby starsze osoby też były uszanowane. Oni zagrali nieznane, takie jakie im się podobały, zagrali tak głośno, że starsze osoby wymiotło, po prostu nie były w stanie wytrzymać tego hałasu. Czy na tym ma rzecz polegać? Że młodzież przejmie kontrolę w zborach? Nie. Musimy każdy znać swoje miejsce. Jesteście bardzo potrzebni w Kościele, młodzi ludzie. Możecie wiele swoją świeżością, swoim oddaniem dla Pana wnieść, swoimi darami i talentami. Ale nie wy jesteście najważniejsi. Starsi ludzie też nie są najważniejsi. W średnim wieku też nie są najważniejsi. Najważniejszy jest Bóg, żeby Jemu była oddana prawdziwa chwała. I to jest naszym celem. Dlatego, drodzy, przypomnijmy sobie, że miłość do Pana Jezusa prawdziwie dowodzimy, kiedy spełniamy Jego przykazania. Mógłbym jeszcze wiele mówić. Niektóre osoby mnie pytały przez innych, co myślę o nakrywaniu głowy przez niewiasty. Jak najbardziej jest to zalecenie apostolskie. Z tym, że musi być zgoda między tym, co na głowie, a tym, co w sercu. Jeśli chrześcijanka jest buntownicza, nie ma w sobie cichego i łagodnego ducha, a nakrywa głowę, to jedno z drugim nie pasuje. Po prostu symbol uległości musi być widoczny w usposobieniu, w sercu. I nie należy z tego zrobić jedynego dowodu, że ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, że nakrywa głowę. Ja wierzę, że to jest wymaganie apostolskie, wieczne dla Kościoła, póki jest tutaj na ziemi. Cały czas ma tego się stosować. Ten sam 1 Koryntian, 11 rozdział, który w drugiej części mówi o Wieczerzy Pańskiej, w pierwszym mówi o nakrywaniu głowy. To jest jedność. Dlaczego mamy uznawać zalecenia apostolskie co do wieczerzy, a nie uznawać tamtych? Jest to przykazanie Pańskie. Natomiast, co jest ważne, nie jest to jedyna rzecz, po której poznać prawdziwą chrześcijankę. Jest dużo więcej rzeczy, które się składają na to, żeby być dobrą chrześcijanką. I nie można powiedzieć stanowczo, że chrześcijanka z innego kościoła, gdzie nie mają zrozumienia, gdzie nie mają takiej nauki, a nie nakrywa głowy, na pewno od razu jest złą chrześcijanką. Nie można tak powiedzieć, bo na bycie dobrą chrześcijanką składa się dużo więcej rzeczy. Ale nakrywanie głowy jest wymaganiem Bożym, ale wtedy jest prawdziwie istotne i Bogu się podobające, jeśli idzie za tym to, co jest napisane w pierwszym liście Piotra, jaki to jest duch. Czytamy w trzecim rozdziale, wersecie trzecim i czwartym pierwszego listu Piotra: ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Jeśli chrześcijanka ma agresywnego, głośnego ducha, a nakrywa głowę, to jest coś takiego, że jedno drugiemu przeczy. I wtedy dobrze się zastanowić, czy ja mam symbol, ale nie mam rzeczywistości. Miejmy i symbol, i rzeczywistość. Niech Bóg nam w tym błogosławi i niech pomoże nam być takimi, że prawdziwie miłujemy Pana Jezusa i dowodzimy tego naszymi czynami. Niech Bogu będzie chwała. Amen.